Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem. Anna Nizioł, uwaga, psycholog biznesu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o psychologii zmiany. A zmiana to może najpierw. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani Monika, dobry wieczór Państwu.
A zmiana to nie tylko takie delikatne, lekkie sprawy jak no dobrze, no to będę chodzić w czwartki na siłownię, a nie w piątki. Tylko to może być decyzja o tym, że w ogóle zacznę się ruszać. Albo, że zmienię podejście do czegoś. Mhm. Albo do kwestii finansowych. Albo nie podoba mi się sytuacja, w której jestem. Czy praca, czy sytuacja rodzinna. To są poważne, podstawowe sprawy, z którymi ludzie przychodzą do psychologa. Czy wszystko da się zmienić? Jak wiele da się zmienić? Jak w ogóle zmiany w życiu wprowadzamy? Oczywiście przed nami ten czas styczniowy, gdzie będziemy podejmować różnego rodzaju wyzwania, obietnice, postanowienia. No i wiemy doskonale, nieraz o tym mówiliśmy, że różnie to nam wychodzi. Spróbujmy tak gruntownie podejść do psychologii zmiany.
W ogóle myślę, że dobrze by było, gdybyśmy miały taką przestrzeń do tego, żeby zauważyć, że psychologia ma wiele warstw, wiele wątków, na wielu polach ma zastosowanie i tak naprawdę, jeśli mówimy o psychologii jako psychologii, no to powiedzmy, że to jest taka nauka bazowa. W dalszej kolejności osoby, które zajmują się jakąś dziedziną w tej psychologii, mogą zajmować się między innymi psychologią zmiany. No i ta zmiana znowu trochę nam zawęża lejek możliwości. Najczęściej ta zmiana jest związana z naszym życiem i z naszym funkcjonowaniem w biznesie, albo to jako osoby prowadzące firmy, działalności, albo jako pracowników. Tak czy siak, czy to zmiana życiowa, czy to zmiana taka zawodowa, jest podyktowana jakimś takim poczuciem w nas, że powinniśmy coś zmienić, bo z tym, co mamy, jest nam już niewygodnie, albo mówiąc krótko, nie po drodze. Jeśli będziemy mówić tak trochę bardziej terapeutycznie, no to będziemy widzieć, że to nie tylko jest takie nieużytkowe dla nas w tym momencie, nie zaspokaja to wszystkich naszych potrzeb, a raczej jest takim wyzwalaczem wszystkich trudności, które się w naszym życiu dzieją. Dla przykładu, jedna z osób, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam, jeśli będzie miała okazję to tę naszą audycję słuchać, zgłosiła się z taką trudnością, właściwie nawet nie trudnością, bo zdefiniowała sobie, że ona w ogóle chce teraz zmienić pracę, chce zmienić swoje życie, chce w końcu odnaleźć to, co jest jej wewnętrznym potencjałem, no i właściwie dokonać zmiany. No i kiedy zaczęłyśmy się przyglądać temu, co my chcemy zmienić, no bo żeby coś zmienić, to musimy zdefiniować coś, co jest do tej pory jakieś, ma jakieś swoje ramy. I dopiero wtedy można byłoby określić, co ja chcę zmienić, jaki jest plan na tę zmianę, jakie mogą być trudności po drodze spotykane w trakcie realizacji tej zmiany, no i właściwie de facto do czego chcemy dojść. No i jak się zabezpieczyć przed tym, jeśli będziemy sobie coś sabotować. No ja tutaj wrzucam Państwu teraz kilka takich, można powiedzieć, sformułowań, które z jednej strony są w naszym języku często używane, a z drugiej strony są takimi trochę wytrychami, no bo oczywiście autosabotaż, jakiś tam wewnętrzny krytyk, zmiana, chce czegoś innego w swoim życiu, chce lepszej pracy, chce pracować zgodnie z potencjałem. No, kto by nie chciał, tak? Więc teoretycznie zmiana dotyczy każdego z nas, ponieważ czujemy jakiś rodzaj sfrustrowania czy niezaspokojenia danych potrzeb, lub też, tak jak powiedziałam, ten drugi kierunek terapeutyczny to jest taki, kiedy odczuwamy, że coś jest w nas, co nam nie pozwala funkcjonować w takim kierunku, co byłoby dla nas prostym rozwiązaniem, czyli nas blokuje przed tym. I wspomniana klientka, no oczywiście nie będę tutaj przedstawiać całego procesu, ale kiedy sobie zdefiniowała, co tak naprawdę trzyma ją w tej decyzji, to okazało się, że ta zmiana, której ona chciała na poziomie dowiedzenia się teraz, jaką pracę ma podjąć, okay, czyli w jakim charakterze ma pracować, czyli gdzieś tak z grubsza, gdzieś z dziedziny doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego, Okazało się, że tak de facto to ona się dobrze czuje w tym, co ma, tylko wybiera sobie miejsca takie, w których dzieje się pewna powtarzalna sytuacja. Tak? Czyli zmiana nie miałaby dotyczyć tego, czy pracuje w firmie A, a chciałaby pracować w firmie Z, tylko zmiana była tego rodzaju, zdefiniowałyśmy ją, że zmiana to jest jej wewnętrzne przekonanie i wybieranie takich miejsc, w których będzie mogła się realizować z tym potencjałem, który ma, który do tej pory wydawało jej się, że ona się już po prostu wypaliła, mówiąc tak kolokwialnie, w tym, co robiła. I pomówi, to ja chcę wszystko rzucić, wszystko i zacząć wszystko od nowa i w ogóle teraz poświęcę się wszystkiemu. No i okazało się, że w trakcie takiej pracy coachingowej de facto, klientka powiedziała, że to właściwie ten cel na to, żeby zdefiniować sobie na nowo pracę, co ona chce w życiu robić, to w ogóle nie jest jej cel. Jej celem okazało się to, że ona teraz chce odpocząć. Po tych kilkunastu latach, za przeproszeniem, orki na ugorze, pracowania po kilkanaście godzin na dobę, i ona teraz potrzebuje ciszy. Ona nie potrzebuje kolejnej orki na ugorze. I mimo tego, że przyszła z takim założeniem, że chce jakiejś konkretnej zmiany w danym kierunku, to w całym procesie rozłożyło się to na to, że ona daje sobie czas na to, żeby teraz porobić te rzeczy, które gdzieś tam w sercu jej grają, na spokojnie, wyciągnąć farby, pojechać daleko na Podlasie, gdzie jest cicho i właściwie nikogo tam nie zna, żeby wyrwać się ze zgiełku wielkiego miasta, bo to jej było potrzebne teraz. Więc nie ta zmiana, że znowu z firmy A do firmy kolejnej miałaby przeskoczyć, tylko właśnie ta zmiana taka, gdzie w końcu mogła sobie uświadomić, że nie biegnie już teraz obok swojego życia, że jej życie sobie, a ona wbrew wszystkim wichurom, wiatrom i przeciwnościom losu właśnie w drugą stronę. Więc do czego zmierzam? Do tego, że to, co my sobie czasem definiujemy na poziomie takim, że ja coś chcę, schudnąć, zapuścić włosy, zacząć biegać regularnie, jest nie zawsze, ale czasem bywa taką plastrem na miejsce, gdzie leży zadra. O, tak bym to ujęła, trochę metaforycznie, ale taka pora.
Jeżeli już dochodzimy do takiej konkluzji, że chcemy odpocząć, to potrzebna nam jest cała kawalkada zmian. No bo do tego się trzeba przygotować. Oczywiście, jeśli ma się takie zasoby finansowe, to tak, to można rzucić pracę i po prostu wyjechać. Są takie kraje, że na 3 lata można po prostu skorzystać z takiego płatnego urlopu. Ach, Dania, z wypalenia zawodowego, zwłaszcza właśnie w obszarze dziennikarstwa, który też bywa takim zawodem bardzo wypalającym, męczącym, przepracowującym, bardzo odpowiedzialnym. Przypuszczam, że w innych zawodach też, ja akurat mam kolegów z tej branży, więc wiem, bo niejednokrotnie mówiłam wam, nie no. Macie hygę na maksa. No właśnie, ale jeżeli ta osoba dochodzi do takiej konkluzji, do takiego przekonania i na przykład nie ma takiego przekonania, że pieniądze rosną na drzewach, albo że ma ogromne zasoby, to musi wprowadzać inne zmiany, żeby do tego doprowadzić, żeby odpocząć od pracy, tak?
No, jakby mówiąc krótko, mam mieć za co żyć w tym czasie, kiedy będzie na tym urlopie, bo w przeciwnym razie, w żadnym razie ten, nazwijmy to odpoczynek, odpoczynkiem nie będzie, bo to będzie po prostu generowanie kolejnych lęków. W związku z czym wypracowywanie zmiany to nie jest rzucenie palenia z dnia na dzień, tylko to jest przygotowywanie się do pewnego procesu. Na początek to ja muszę sobie zdefiniować, z jakiego miejsca ja zaczynam, czyli co ja mam, co jest moim zasobem, co jest moim ograniczeniem, w jaki sposób mnie to wspiera, w jaki sposób mnie to powstrzymuje. No i wielokrotnie tutaj na antenie Radia Lublin mówiłyśmy o tym, że my mamy w sobie takie poczucie bycia istotą społeczną, zresztą słusznie, bo to się zgadza ze wszystkimi teoriami i teorie zgadzają się też z życiem na szczęście w tym miejscu. Więc my jako ludzie potrzebujemy społeczności, jakiejś grupy, w której jesteśmy. No i teraz cała trudność w tym procesie zmiany może dotyczyć nie tylko tego, że ja będę w nowym miejscu, z nowymi ludźmi, w nowych warunkach, w nowym języku, w nowej kulturze, w nowych zwyczajach i tak dalej, ale może to wynikać także z tego, że ten system i ta społeczność, w której jestem aktualnie, bardzo może nie chcieć mojej zmiany, bo to dla nich nie będzie w żaden sposób opłacalne. My nie jesteśmy wolnymi elektronami. My żyjemy w jakichś społecznościach, mikrospołecznościach rodzinnych, pracowych, towarzyskich, przyjacielskich,
środowiskowych,
na każdym etapie, tak? Więc gdzieś tam ileś połączeń z różnymi grupami mamy. No i o ile są to grupy, które mają takie, powiedzmy, mniejsze łącza z nami, na przykład nie wiem, fajni sąsiedzi, no to oczywiście nie zrezygnujemy z wyjazdu na drugi koniec świata, w zaspokajaniu swoich potrzeb ze względu na fajnych sąsiadów, chociaż ja mogłabym to brać pod uwagę, bo akurat mam fajnych. Natomiast de facto, tak, jeśli moim celem jest coś bardzo dużego, to jakaś mała grupa mnie nie powstrzyma, ale jeśli jest to grupa, która ma silne łącze ze mną, silne relacje wzajemne, to niestety, ale moja zmiana, żeby miała miejsce i możliwość takiego prawidłowego przejścia, musi w tej zmianie uczestniczyć. No i teraz jak to wygląda? No trochę to wygląda tak, że jedni mają trochę więcej szczęścia i mówią tak, jedź dziecko, odpocznij, jedź, doznaj życia, jedź, sprawdź. Pracowałaś x lat jako dziennikarka, psycholożka, doradca zawodowy, operator kamery, kogo tam sobie jeszcze lekarz. Tutaj nie podstawimy, lekarz, tak? Jedź, odpocznij. No i okej, i mamy tutaj wsparcie i błogosławieństwo na drogę. Są sytuacje, kiedy jesteśmy w jakimś naszym już wewnętrznym układzie. Jesteśmy żonami, mężami, matkami, babciami, opiekującymi się wnukami i tak dalej. No i bardzo trudno jest podjąć taką decyzję o jakiejś zmianie, bo postawimy w tym momencie bardziej na ten zewnętrzny czynnik wartość niż na siebie samą w tym momencie. Ponieważ też jesteśmy wychowani trochę w takiej kulturze, że jeśli stawiamy na siebie, no to to prawda, to jesteśmy postrzegani może jako egoistyczni albo egocentryczni, albo licząc się tylko ze sobą. I to jest druga grupa, tak, która może nas tam trochę trzymać, ale jest też taka grupa, to już oczywiście to trochę na kontinuum możemy to potraktować, to nie tak, że jakoś jest jedna, druga bądź trzecia grupa, ale pewne natężenie, że ten system w ogóle nas nie wypuści do tej zmiany. I my będziemy chodzić tacy sfrustrowani, tacy biedni, tacy rozgoryczeni i tacy zionący ogniem na wszystko, co nas dotyczy dookoła. Czyli mówimy tutaj na przykład o aspektach wypalenia zawodowego, o czym miałyśmy okazję kilka spotkań temu rozmawiać, tak, że to wypalenie to nie jest tylko wtedy, kiedy nie chce nam się wstać do pracy i po prostu jest każdy kolejny poniedziałek, tylko wtedy, kiedy naprawdę zioniemy ogniem, gniewem, jesteśmy dysforyczni, rozdrażnieni i wszystko nas denerwuje. Tak? To też jest jeden z objawów wypalenia zawodowego jako taki. No i teraz jak sobie pomyślimy, z którego miejsca ja startuję. Jeśli ja jestem w tym miejscu, gdzie jestem na granicy jakiegoś rozczarowania miejsca, w którym jestem, to moja zmiana może być zmianą ucieczkową, tak? Czyli taką, gdzie ja rzucam to wszystko w cholerę, jadę w Bieszczady albo tam, nie wiem, gdzieś na drugi koniec świata. Nie jest powiedziane, że to jest złe. Natomiast jest to okupione dużą ilością emocji, trudności i w komunikacji, i w tym, że system, z którego ja wychodzę, czyli te mikrogrupy, z których ja wychodzę, one mają tendencję do zawracania mnie. Czasem wprost myślę, ale po co tam jedziesz? Co tam będziesz robił z mnichami buddyjskimi, prawda? Jakby nie rozumiejąc w ogóle ani idei, ani potrzeby, ani jakby tego, że ja mogę mieć po prostu inaczej niż te osoby, które mnie oceniają w tej sytuacji. I my czasem w strachu przed taką zmianą, nie tyle tym, co tam zastaniemy i tego nie znamy, o ile ten lęk dotyczy tego, że utracę to, co mam, te resztki, te zręby, które mam, które mnie tutaj jeszcze jakoś trzymają, jakoś buforują w tym moim życiu. Więc ja nie tylko mogę się bać tej zmiany na przyszłość, ale mogę się bać tego, że system, który jakiś tam jest, jeśli ja potnę nitki relacyjne, no to ten system przestanie mnie wspierać, więc ani tam nie mam nowego systemu, ani tu już go nie mam. I o ile tam to już jest nie moja odpowiedzialność, bo gdzie ja tam sobie będę, tam jakieś okoliczności będę, o tyle świadome odcięcie pewnych rzeczy tutaj, no zbudza potężny lęk. Dlatego jeśli zmianę chcę planować, to moja zmiana w życiu musi być ekonomiczna. Niektórzy powiedzieliby ekologiczna dla tego systemu, w którym pracuję. I jeśli mówimy o psychologii, czy psychologii zmiany, psychologii w biznesie, psychologii w życiu, albo w ogóle o coachingu, bo najczęściej na zmianie zaczynamy od coachingu, a gdzie się kończy, to mi się różnie kończy, prawda? Ale jakby ludzie, którzy mówią, chcę coś zmienić w swoim życiu, częściej przychodzą właśnie do psychologów, coachów niż do terapii. I to jest taki fajny wyzwalacz pozytywnej energii do tego, żeby pójść do przodu, prawda? Jeśli natomiast jest coś, co mnie w jakiś sposób dręczy, przygniata i zatrzymuje w jakimś miejscu, no to wtedy ludzie mają tendencję do wyboru tej ścieżki takiej terapeutycznej. I oczywiście nie jest powiedziane, że jednego z drugim nie można złączyć. To jest kwestia organizacyjna i tego, w jakim podejściu pracuje i coach, i psycholog, czy psycholog-terapeuta, bo muszą sobie nawzajem wiedzieć. I wtedy ten proces jest trochę bardziej z wielu stron po prostu okiełznany. Aczkolwiek w całym tym procesie zmiany jestem ja jakiś niedoskonały.
Ja jakiś niedoskonały, tak jak każdy człowiek.
Tak.
Tak. Przypominam sobie takie reportaże, które zrobiłam o kobietach, które zmieniły swoje życie i wyszły z takich, delikatnie mówiąc, dysfunkcyjnych środowisk. To były całe bloki takiej biedy, takiej bezradności, bez pracy, życie na zasiłku. I to było utrwalone przez pokolenia. Taka utrwalona i bezradność, i roszczeniowość również. I one założyły swoje biznesy, korzystając ze środków europejskich, jak one się zaczęły pojawiać. I zostały bardzo znielubione, delikatnie mówiąc, przez to środowisko, musiały się przeprowadzić. Podobnie zresztą, jak się słucha historii osób, które rzuciły narkotyki, alkohol. Bardzo często, głównie to jest związane z narkotykami, jest konieczność zmiany miejsca zamieszkania i niewracanie do tego środowiska, bo ono potrafi ściągnąć w dół i są nawroty.
I o tym właśnie mówimy, że to środowisko, w którym jestem, ta moja wersja basic, przeciwdziała moim zmianom. Utrzymuje mnie jako członka mojej grupy w takim systemie, w jakim jestem, ponieważ czerpię z tego rodzaju, z tego tytułu korzyści. Jeśli jakby odchodząc trochę od patologii społecznej, przykładając to do zupełnie takich, powiedzmy, typowo kowalsko-nowakowych sytuacji, gdzie nie mamy tutaj różnych trudności takich środowiskowych czy systemowych, możemy sobie pomyśleć, okej, jest młoda mama, ma trójkę dzieci, jest zabiegana, nie ma czasu, mówiąc przysłowiowo, taczki załadować i nagle chce zmiany. Mówi, nie podobam się sobie, nie podobam się sobie, nie tylko ze względów jakby takich wizerunkowych tutaj, z wyglądu, ale mówi, nie podobam się sobie, bo co spojrzę w lustro, to jestem smutna, ja siebie takiej nie znam. I nagle chce zrobić coś, co przywróci jej to poczucie bycia sprawczą, konstruktywną, efektywną, adekwatną w jej rozumieniu, no i musi zrobić pewne działania, które jej aktualna grupa społeczna, no jakoś nie za bardzo toleruje. No bo próbujmy sobie taką zempatyzować się i postawić w jej roli. Przychodzi mąż do domu i zostaje ją w sytuacji uprawiania i pilatesu przy ścianie. Taki modny trend. Serdecznie polecam, jak już ktoś nie ma możliwości z home office'a wydostać się gdzie indziej, to zawsze zostaje pilates przy ścianie, trochę się śmieję. Ale swoją drogą bardzo ciekawe rozwiązanie. I nie mówię tutaj, drodzy Państwo, o sobie, żeby nie było, tylko mówię to dla przykładu jakiegoś wyimaginowanego zupełnie.
Bo znasz się na sporcie i na gimnastyce.
Tak, zwłaszcza przy ścianie. I wyobraźmy sobie, że wchodzi właśnie ten mąż, ona tam już, nie wiem, młodsze dziecko położyła do spania, jedno sobie ogląda, nie wiem, co tam, dla naszych czasów Power Rangersów się oglądało, teraz to nie wiem, co dzieci oglądają, nastolatkowie, tak? I ona tam z tym pilatesem przy ścianie, słuchawki na uszach, strój gimnastyczny wyjęty, mata rozłożona, pies czeka na wyjście wieczorne i wchodzi mąż i mówi, a jej, co się stało? I nie ma w nas takiej gotowości do tego powiedzieć, o, robisz coś nowego, tylko a tobie co się stało? Dobrze się czujesz? Wszystko u ciebie w porządku? Albo ta sama nasza przykładowa. Osoba następnego dnia mówi sobie, kurczę, żeby tak sobie dodać pewności siebie, to może sobie paznokcie pomaluję, nie? Ale mówię, ja jak pomaluję, to są bez sensu. To może pójdę gdzieś. No i wychodzi z tego domu. I idzie sobie do kosmetyczki. Kosmetyczka to jest stara znajoma, więc wyciągają jakieś rzeczy sprzed tam kilkunastu lat, kiedy były obie panienkami, opowiadają różne rzeczy. Uśmiechamy się, prawda? Nawet w moim głosie może trochę uśmiechu widać. Och, pani redaktor wzdycha, więc chyba tak. Chyba coś tu się dzieje. I dostaję taką informację zwrotną. Mamo, ale nie było kolacji. Ale przecież jest pizza. Ale pizza to nie kolacja. Sama tak mówiłaś. Odszczekują się trochę i kilkunastoletnie dzieci, nie? No, a ona wraca zadowolona. Wraca zadowolona. Każda z nas ma jakieś, mówię tutaj o kobietach, jakieś takie miejsce, gdzie się zrealizuje i poczuje się pewniej. Panowie też pewnie mają takie swoje miejsca, pewnie każdy inny. No, ale coś się w niej zaczyna zmieniać, nie? I dla systemu to jest niebezpieczne. No bo pizza na kolację? Dwa razy w tygodniu? Bez sensu. Mama z czerwonymi paznokciami? Mąż tak niby przypadkiem zerka coraz częściej na telefon. Rodzi się jakieś poczucie może, ja wiem, ciekawości graniczącej może trochę z zazdrością, co się tutaj dzieje, prawda? No i system znowu wraca do dołu. A nie ma informacji o niej. O, fajnie, że to masz. Tylko wraca z powrotem. A idzie, powiedzmy, na zakupy. I pierwszy raz od kilkunastu lat nie wchodzi na dział dziecięcy, tylko idzie na dział damski. Bo nie wiem, jak nasze słuchaczki, ale co nie zapytam moich koleżanek, to jak idą kupić coś sobie, to lądują zawsze w smyku w pierwszej kolejności. Bo zawsze zaczynają, prawda? I siebie zostawiają na koniec. I wtedy, jak się okazuje, że ona, kobieta, jest zmianą, czy zmiana jest kobietą, zaczyna się coś dziać, to ten system tego nie wytrzymuje, nie? Dzieci nagle stają się bardziej roszczeniowe. Ten małolat coraz później chodzi spać. Mąż się przygląda, w co dzisiaj się ubrała. I nawet jak się ubrała prawie w to samo, co wczoraj, to dzisiaj jakoś tak lepiej wygląda. I ziorka okiem, co tu się dzieje. I nikt nie myśli o tym, że ona się czuje lepiej, tylko wszyscy ją oceniają, co się zmieniło, co robi, do czego to dąży. I my w tej zmianie trochę tak jesteśmy postrzegani i trochę się tego boimy. Trochę się tego boimy.
O zmianie. Dzisiaj rozmawiamy w programie Licencja na Życie. Zachęcam do komentowania Licencja na Życie na Facebooku, a gościem jest Anna Niziołowaga, psycholog.